Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś porozmawiamy na temat europejskiej płacy minimalnej. Gościem kluczowego tematu jest dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
14 stycznia Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad europejską płacą minimalną. Ruszyły konsultacje społeczne. Jaki jest plan europejskich komisarzy w tej sprawie?
Na początku, jak zobaczyłem ten nagłówek, to pomyślałem sobie, że będzie jedna płaca na całą Unię i tutaj się zszokowałem, ale jak zobaczyłem bliżej, to okazało się, że ona ma być dostosowana do poszczególnych krajów i nie może być niższa niż 60% tej płacy unijnej, czyli rzeczywiście będzie w pewien sposób to dostosowane do realiów poszczególnych krajów, czyli w sumie nie ma tragedii.
Czyli Komisja Europejska nie proponuje, żeby wszyscy zarabiali tyle samo.
No nie. I to zróżnicowanie w płacach w ramach Unii Europejskiej nie jest aż takie duże, żeby to 60% średniej było czymś tak drastycznie nieodpowiednim. Gdybyśmy wzięli jakieś kraje trzeciego świata i powiedzmy Niemcy, Francję, to byłby problem, ale w ramach Unii nie ma aż takich dużych różnic.
To jakie byłyby efekty wprowadzenia takiego rozwiązania?
No, jeśli chodzi o Polskę, to przypomnijmy, że w tym roku płaca minimalna wynosi 2600 brutto, co stanowi 51% średniej krajowej w Polsce. Jednocześnie 64% mediany, mniej więcej. I przypuszczam, że gdyby płaca minimalna rosła w tempie zaplanowanym przez rządzących, czyli przypomnijmy, że do 4000 zł brutto na koniec roku 2023, to wtedy myślę, że i tak byśmy to kryterium spełnili. Więc myślę, że tutaj nawet gdyby takie rozwiązania były przegłosowane, to my i tak nie odczujemy tego aż tak drastycznie. My nie będziemy musieli podnosić płacy jakoś drastycznie mocniej niż to, co już jest u nas zaplanowane.
A jak w takim razie oceniane są te pomysły przez środowiska biznesowe, ekonomistów, analityków?
No, jeśli chodzi o biznes, to oczywiście biznesmen patrzy z punktu widzenia mikro. Dla niego płaca jest zwykle kosztem. No to wiadomo, wzrost płacy minimalnej jest dla niego negatywny, jeśli zatrudnia pracowników poniżej tej płacy minimalnej. No bo jeśli taki pracodawca zatrudnia na przykład wysoko wykwalifikowanych specjalistów, to on płaci im więcej niż płaca minimalna, więc jego te podwyżki nie dotkną. Ale osoba, która zatrudnia osoby na płacę niższą niż ta nowo wprowadzona płaca minimalna, no to będzie musiał im mechanicznie tą płacę podwyższyć lub na przykład uciec się do szarej strefy, co nie jest korzystne, tak?
Dlaczego w takim razie te opinie środowiska biznesowego są negatywne, skoro wynika z tych danych liczbowych, że te wartości 60% średniej osiągnęlibyśmy i tak w roku 2023. Na czym polega w takim razie problem środowisk biznesowych? Przeciwko czemu tutaj protestują?
No bo wiadomo, że z punktu widzenia biznesmena najlepiej by było, gdyby rząd w ogóle nie regulował tej płacy i ta taka osoba mogłaby zatrudniać pracowników na najniższą płacę, na jaką ten pracownik się zgodzi i wtedy taka osoba jest względnie konkurencyjna na przykład względem innych krajów. Natomiast jeżeli mam tą płacę minimalną, to on musi płacić jakiś minimum i to wiadomo, że zwiększa jego koszty w skali mikro, ale pamiętajmy, że w skali makro płace to jest popyt. Więc jeśli w skali makro ogólnie ludzie będą zarabiali więcej, to będzie wyższy popyt wewnętrzny, który jest ważny z punktu widzenia długoterminowego rozwoju. Natomiast oczywiście w skali mikro, oczywiście przedsiębiorca woli zatrudnić na płacę jak najniższą, wtedy oczywiście ma większą zyskowność.
Ale w niektórych krajach unijnych, szczególnie w tych najbogatszych, zdarza się, że nie ma w ogóle określonej płacy minimalnej. Na przykład w Danii, gdzie zarobki są znacznie wyższe niż w Polsce, tego limitu nie ma. Chyba w Austrii podobnie. Jak to możliwe? Dlaczego w takim razie przedsiębiorcy tam nie wykorzystują, nie wyzyskują aż tak pracowników?
Tutaj przypomnijmy, że w takich krajach bogatych mamy ogromne nakłady zakumulowanego kapitału. To jest po pierwsze, po drugie jest zaawansowana technologia i dzięki temu przeciętny pracownik jest dużo bardziej produktywny niż na przykład pracownik w Polsce. Dzięki temu płace są realnie wyższe i jeżeli wszyscy są w stanie zarobić odpowiednią kwotę, to wtedy nie ma konieczności wprowadzania tej płacy minimalnej. Oraz pamiętajmy, że w przypadku takich krajów bogatych jest często dużo wyższa kwota wolna od podatku. Czyli taka osoba, która powiedzmy zarabia mało, tego podatku PIT płaci mało. W Polsce ta kwota wolna jest na poziomie 8 tysięcy złotych, co jest w sumie dosyć kwotą małą. Osoba, która rocznie tego nie przekroczy, no po prostu jest osobą, która sobie dorabia, a nie zarabia tak powiedzmy regularnie na etacie.
Czytając komentarze do tej propozycji Komisji Europejskiej, natknąłem się na taką ciekawostkę, że te pomysły podwyżki płac minimalnej do 2600 zł były krytykowane przez ekonomistów, a teraz ci sami ekonomiści, którzy tą podwyżkę krytykowali, już z większą życzliwością patrzą na propozycję Komisji Europejskiej. Może przeczytam taką wypowiedź przykładowo. Pan profesor Witold Orłowski mówił, że deklaracje co do wzrostu płacy minimalnej oderwały się od realiów gospodarczych, tu mówił o podwyżce do 2600 zł, a teraz po tej propozycji Unii Europejskiej mówi, bardzo rozsądną rzeczą jest wspólne przyjęcie zasad ustalania płacy minimalnej na poziomie europejskim. No skąd ta niekonsekwencja? No przecież pan profesor umie liczyć, wie mniej więcej, jaką wartość ma 60% wartości średniego wynagrodzenia.
No tak, wiadomo, tu już się można domyślać, że chodzi o kwestie bardziej polityczne. Wiadomo, że tutaj już może nie wnikajmy to, po której stronie jest pan profesor. Ja osobiście uważam, że te podwyżki, które zostały zaplanowane, one oczywiście będą miały różne efekty, bo tego typu zmiany zawsze mają różne oddziaływanie i pozytywne, i negatywne. Jasne, że nie jest tak, że daną rzecz można zrobić w makroekonomii i to wszystko będzie dobrze lub wszystko źle. No, są różne strony tej podwyżki. Natomiast generalnie uważam, że ten strach przed bezrobociem jest przesadzony. Przypomnijmy, że w Polsce produktywność rosła szybciej niż płace od czasów transformacji. Dzięki temu aktualnie jest przestrzeń, żeby tą płacę minimalną nawet troszkę sztucznie podwyższyć i to nie wywoła jakiejś tragedii gospodarczej, szczególnie, że mamy teraz bardzo niskie bezrobocie. Także uważam, że to nie będzie jakiś drastyczny problem, chyba że to by się akurat zbiegło z gwałtownym pogorszeniem koniunktury. Wtedy może być większe bezrobocie, ale gdy się utrzyma taka koniunktura, jaka jest, rynek pracownika, to moim zdaniem, jeśli chodzi o bezrobocie, nie będzie z tym problemów.
Czy ta propozycja Komisji Europejskiej może zaszkodzić polskiej gospodarce i szerzej gospodarce unijnej?
No właśnie, jeśli chodzi o te kraje dojrzałe w ramach Unii, to tam ta płaca i tak już jest na wysokim poziomie, więc tam to nie będzie miało dużego wpływu. Natomiast u nas rzeczywiście może nieco pogorszyć konkurencyjność naszego eksportu. I pamiętajmy, że generalnie jak kraj chce się rozwijać, to często stawia na niskie płace i właśnie eksport. Dzięki temu może zakumulować środki na inwestycje, badania i rozwój. I wtedy potem się przełącza, potem stopniowo na popyt wewnętrzny. I właśnie taki wzrost tej płacy minimalnej byłoby takim właśnie przełączeniem się na popyt wewnętrzny. Jest tak, i pytanie, czy to nie będzie już w Polsce zbyt szybko. No bo my mimo wszystko nie mamy teraz dużych nakładów na badania i rozwój. I pytanie, czy z samym rynkiem wewnętrznym jesteśmy w stanie kontynuować swój szybki rozwój. I to jest kwestia, którą trudno jednoznacznie rozsądzić.
Gdyby miało dojść do tej rewolucyjnej zmiany, to kiedy ten wielki skok wynagrodzeń minimalnych nastąpi?
No właśnie, zgodnie z planowanymi podwyżkami, teraz co roku ta płaca minimalna ma rosnąć o 15%. No, czyli osoby, które zarabiają płacę minimalną lub lekko powyżej, powinni w ciągu następnych 3 lat czuć ten wzrost płac.
Czyli dogonimy ten wskaźnik unijny siłą rzeczy w związku z planowanymi już podwyżkami.
Tak jest.
Gościem kluczowego tematu był dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.